Nie wierzę, żeby moje życie było inne od życia przeciętnego Polaka mieszkającego w Polsce, dlatego że historia rzutuje. No, ja się urodziłem w PRL-u i myślę, że tu większość z Państwa się w PRL-u urodziła. I przecież pamiętamy te czasy. Ja sobie stanu wojennego nie wymyśliłem. Stan wojenny był realną rzeczą, przez którą musiałem przejść i podejmować decyzje. Wielu moich kolegów księży trzymało się z dala od Solidarności. To teraz się tak łatwo mówi, że Kościół popierał Solidarność. No nie do końca. Popierała pewna grupa księży. Natomiast nie wszyscy byli, więc to jest kwestia wyboru. Jest takie powiedzenie, przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. No nie, na szczęście nie znam wojny, a znam to tylko rzeczywiście z relacji rodziców, jak Państwo też znają tą wojnę. Natomiast no, ciekawe czasy w tym znaczeniu dobrym i złym, no to był PRL. To opisuje kontakt z opozycją demokratyczną, z niezależnymi wydawnictwami, no właśnie Solidarność i tak dalej. Akurat tak się złożyło, że byłem w tym unurzany po uszy. Ale właśnie tu chcę powiedzieć o tytule książki, bo to jest też pewna odpowiedź na Pana pytanie. Nielegalne życie, dlaczego jest taki tytuł? Bo do 90 roku, no rzeczywiście, nawet każdy ksiądz z założenia był podejrzany dla władzy kościelnej. Choćby to, że nam przerywano studia, wcielano do wojska, była ta inwigilacja, każdy miał ksiądz założony teczkę i tak dalej. Później Solidarność. Ale mnie się wydawało, że w 90 roku to się wszystko ucięło. Znaczy został obalony system. Uważałem, że skończyła się rola księży na barykadach, którzy zajmują się Bibułą, bo są wolne związki, wolne partie, że księża powinni, jak powiem, tak kolokwialnie, wrócić do normalnej pracy. Tą normalną pracą dla mnie jest praca z osobami niepełnosprawnymi, z którymi jestem od 30 lat. I rzeczywiście do 2005 roku żyłem w tej sytuacji. Oczywiście angażowałem się w sprawy ormiańskie, kresowe i tak dalej. Dopiero 2005 rok, kiedy poszedłem po raz pierwszy do IPN-a, to za zachętą moich kolegów, bo ja nie złożyłem w ogóle wniosku wtedy o status pokrzywdzonego, ten świat mi się wywrócił do góry nogami. To znaczy zrozumiałem, że się nie da odciąć od historii. Że nierozliczona historia w 90 roku, ona wróciła jak bumerang. Uderzyła jeszcze mocniej. Co więcej, to jest tak jak choroba, jak wrzód. Jak się tego nie wyleczy od razu, no to ten wrzód rósł. Ja tam opisuję, już nie chcę się powtarzać, że dla mnie, ja tam przeżyłem wiele, że mi się wydawało, że do 50 roku życia, że ja już wszystko widziałem. Że już miałem tak bogate życie, że coś mnie jeszcze w życiu zaskoczy. A tu od października 2008 roku, 5 roku, to ja codziennie przeżywałem wstrząs. Bo się okazało, że przyjaciele nie są przyjaciółmi, że ci, co powinni pomóc, to strzelają w plecy. A później się okazało, że właśnie ci różni inni, których nie znają, właśnie oni pomagają. Więc to wszystko się przekręcało do góry nogami. To jest oczywiście doświadczenie bardzo ciężkie. Niemniej jednak uważam, że droga, którą, no, jak chcę powiedzieć, przez pewien figiel historii, jako duchowny może powinienem powiedzieć przez opatrzność Bożą, która została mi dana, że muszę brnąć w problem rozwiązywania problemów historycznych, no i tak się stało. I myślę, że no trudno, no, chciałbym, żeby inni tą drogą szli i faktycznie te problemy rozwiązywali. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że Unia Europejska z pozoru jest tylko wyrównaniem historii, jak to się mówiło. Popatrzmy na Irlandię teraz. Wszyscy teraz zdziwieni, za głowę się chwytają, że Irlandia głosowała przeciw. A czy ktoś tak rozumie mentalność Irlandczyków? Wie w ogóle, o co chodzi? To nie są Bułgarzy, a Bułgarzy nie są Hiszpanami, a Hiszpanie nie są Rosjanami. Więc otwarcie granic nie zmienia, że są problemy historyczne, problemy narodowościowe, mentalności, kultury. O ile ja jestem umiarkowanym zwolennikiem Unii Europejskiej, tak krytykuje Unię za jedną rzecz, że my nie stworzymy narodu europejskiego z 350 milionów obywateli. To jest wspólnota wspólną. Ale są też paradoksy, jak Kosowo. Ja tu tylko dodam, że piszę co tydzień felietony w Gazecie Polskiej. Ostatni był poświęcony problemom tureckim, a jeszcze poprzedni Kaukazowi czy Kosowu. Bo ja staram się zawsze pokazywać, że politycy krzyczą, bić brawo, wspaniale, super, tak. Nie, jeżeli się właśnie kultury, historii, tradycji nie odczyta dobrze, no to mamy takie wpadki jak teraz z Irlandią. Tak trzeba do tego podejść. Natomiast ja się nie czuję osobą, która żyje w traumie. Co do Holokaustu, ja uważam, że to jest jedno z wielu ludobójstw. To nie jest jedyne ludobójstwo w świecie.
To jest rozliczone.
Ale to jest rozliczone i tu ma pan rację. Rzeczywiście, dzisiaj gdyby ktoś powiedział, że nie było komór gazowych w Auschwitz, to nawet może pójść do więzienia. Ale Turcy
to chyba, że jest prezydentem Iranu.
No, prezydentem Iranu na szczęście nie tym. Ale już we Francji też ludobójstwo Ormian jest karalne. Nie wolno mówić, że nie było ludobójstwa. A w Polsce, przepraszam, że to powiem, Gazeta Wyborcza pisze, że nie było ludobójstwa na Kresach Wschodnich, że to była taka no, szarpaczka. Pobili się sąsiedzi, nie? No i kłamstwo totalne. Ale nikt za to nikogo nie każe. Książka Grossa jest złożona z prawd, półprawd i kłamstw. To jest taki sos, który no, po prostu jest niesprawny. Ale też nikt nikogo do więzienia nie wsadza za takie rzeczy. Więc jeszcze dużo się stanie. Ja tylko jeszcze jedno może dodam, żeby tak... Ja mam jako ksiądz skłonność do gadulstwa, ale mam dużo spotkań w liceach. I z jedną rzeczą się nie zgadzam, bo przeciwnicy historii mówią, a młodzież się historią nie interesuje, bo oni myślą o komórkach, o jakichś gadżetach elektronicznych, internecie. Okazuje się, że jak mam spotkanie, jest nabita sala i młodzież właśnie zadaje pytanie o historię, a nieraz się pytam czemu. A mówię, proszę księdza, bo nam nawet nie chcą tu nauczyciele pewne rzeczy powiedzieć. Nawet miałem taki przypadek, że przychodzą do mnie uczniowie, mówią pani, jak coś się pytamy o trudne pytania, to pani od razu zmienia temat, bo się boi powiedzieć. Dzisiaj zająć pewnego swojego nawet stanowiska wobec pewnych trudnych problemów historycznych. Więc młodzież się interesuje, nie wszystko oczywiście, ale pewna część młodzieży się historią interesuje. No ja czytałem książkę Grossa, powiem tak, ja czytałem książkę Grossa, bo mam takiego pecha teraz w życiu, że jak się ukazuje kontrowersyjna książka, to mnie dziennikarze żyć nie dają. Ja czytałem, drugą, pana Chodakiewicza, Marka, wydaną przez IPN. Chodakiewicza poznałem osobiście, jak byłem w Stanach, to jest Polak, chociaż on ma obywatelstwo amerykańskie, pracuje na uniwersytecie. Oni pokazują jedną rzecz, to znaczy jakby są zgodni w pewnej rzeczy, że były przypadki zabijania Żydów po roku 45. Natomiast interpretacja tego jest absolutnie odwrotna. Chodakiewicz, co jest zgodne z moimi poglądami, uważa, że straszliwe zdziczenie obyczajów, jakie było po roku 45, powodowało przeróżne zbrodnie polityczne, rabunkowe, no, sąsiedzi się nie lubili i tak dalej. Ale nie ginęli Żydzi tylko, ginęli przede wszystkim Polacy, no, bo najwięcej Polaków. Poza tym Polaków mordowano również w sposób zorganizowany przez UB. Było UPA, płonęły całe wioski w Bieszczadach i tak dalej. Więc to zdziczenie obyczajów przyniosło bardzo wiele problemów. I Chodakiewicz nie ukrywa tej sytuacji, że były przypadki, że Żydzi byli zabici, albo rabowano, albo jak wyjeżdżali przez Czechosłowację na zachód, to na nich napadano i tak dalej. Tego nie neguje. Natomiast Gross daje teorię, która jest skandaliczna, który mówi, że Polacy dokończyli dzieło Hitlera, to znaczy zmasowany, specyficzny sposób rżnęli Żydów tylko za to, że byli Żydami. No to jest kłamstwo, bo to nie było dokończenie ludobójstwa zaczętego przez Adolfa Hitlera, tylko to trzeba wpleść w wszystko, co się działo. Przecież ginęli księża też, mordowano, były napady na plebanie z różnych powodów. I dzisiaj nie można powiedzieć, że się wszyscy Polacy sprzysięgli, żeby wyrżnąć tą resztkę Żydów po roku 45. Zwłaszcza, że ta kluczowa sprawa, jaką jest sprawa zabicia Żydów w Kielcach, tam zginęły 42 osoby, oni zostali zastrzeleni przez żołnierzy, którzy byli podpuszczeni. Dużo rzeczy wskazuje, że była to prowokacja. Więc nie można powiedzieć, że to mieszkańcy Kielc się zebrali i wybili. Zwłaszcza, że jak ja czytam akta IPN-u z lat 50., to SBC-ja właśnie te UBC-ja tak działała. Podpuszczała, szczuła, przebierała w różne mundury. No to tutaj to nie mieszkańcy Kielc. Oczywiście niektórzy przez głupotę, naiwność, podjudzeni, ogłupieni się do tego dołączyli. To samo w wielu innych wypadkach. Gross poza tym napisał, jak on sam mówi, esej. No esej to jest duża różnica między książką historyczną. Więc czytając dwie książki, Chodakiewicza i Grossa, widać wyraźnie, że niby mówią o tych samych faktach historycznych, ale kontekst tego wszystkiego jest całkowicie inny i wnioski końcowe są całkowicie inne.